33 lata różnicy. Jaka jest Waszym zdaniem recepta na dobry związek?
Jak ławeczka oczyszczenia. Że raz w tygodniu siadasz ze swoim mężem czy partnerem i każdy z Was ma jakiś czas, 10 minut, pół godziny, żeby powiedzieć, co przez ten tydzień nie pasowało Ci w zachowaniu drugiej strony. Druga strona w tym czasie nie mówi nic.
Bardzo wiele osób w życiu w Polsce ma problem z poczuciem własnej wartości i próbuje się dowartościować kosztem partnera.
Ja to bardzo często widzę na sali sądowej, kiedy no, nie ma tej równowagi w związku, nie ma tego balansu i jedno drugiemu próbuje coś udowadniać i ten rozpad pożycia bardzo szybko następuje. To czasami jest kilka miesięcy, czasami kilka lat po ślubie.
Lepiej jest być długo sam i mieć luźne relacje, wiem to z doświadczenia, ale nie tylko z mojego doświadczenia, ale doświadczeń innych ludzi, również kobiet, niż tkwić w jakimś totalnie toksycznym związku.
Nie brać niczego, co dostajesz od drugiej strony, jako takiego, że ci się należy. Mm-hmm. Tak, że jesteś żoną, więc powinnaś ogarnąć dom, albo jesteś mężem, więc powinieneś dostarczać pieniądze, albo ty powinieneś się zajmować domem, bo się tak wcześniej umówiliśmy.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmowa na temat związków, jak dbać o dobre relacje, w jaki sposób rozwiązywać konflikty. Zachęcam do wysłuchania wywiadu z Karoliną Gorczycą-Barszczewską i Aleksem Barszczewskim, parą, między którą jest różnica 33 lat.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Jaka jest Waszym zdaniem recepta na dobry związek?
Wiesz, to jest, można powiedzieć, bardzo krótko i można powiedzieć też bardzo skomplikowanie. Zacznę od tej krótkiej wersji.
Dobrze.
Żeby mieć dobry związek, trzeba dobrać właściwego partnera. To jest ten pierwszy krok. Żeby dobrać właściwego partnera, musisz też być świadoma albo świadom, jakiego właściwie partnera potrzebujesz do życia. Żeby wiedzieć, jakiego partnera potrzebujesz do życia, musisz mieć mniej więcej wyobrażenia, jak chcesz żyć. I potem ostatni element, wiele osób o tym zapomina, to trzeba zastanowić, czy ja u takiego partnera się zakwalifikuję, jeżeli takiego spotkam i z takim będę budował relacje. To jest tak, całkiem na szybko są takie rzeczy. No i potem, jeżeli to funkcjonuje, no to patrzysz, kogo masz, patrzysz, z kim jesteś i wtedy patrzysz, czy będzie z tego jakiś dobry związek, czy nie. W naszym szczególnym przypadku, to mamy dużo więcej wieku, prawda? 33 lata, to wymagało też przełamania no, paru dość solidnych stereotypów. Zarówno z mojej strony, gdzie uważałem, że Karolina jest super kobietą, widziałem to po prostu, ale o wiele za młoda. I Karolinka pewnie myślała w drugą stronę podobnie, prawda?
Tak, aczkolwiek to, o czym powiedziałeś, to jest tylko pierwszy etap, bo wiele osób zachowuje się tak, jakby to, że już znajdziesz partnera, partnerkę, to, że weźmiesz ślub, że to już jest przyklepane i można ten temat odhaczyć, zająć się czymś innym, karierą, dziećmi, rozwojem osobistym, a zapomina się, że ten związek, ta relacja trwa. Więc warto wypracować sobie jakieś mechanizmy radzenia sobie z konfliktami, komunikacji, takiego bieżącego sprawdzania, gdzie my w tej relacji jesteśmy, żeby też pamiętać, że wybieramy sobie osobę, która tak naprawdę najbardziej wpływa na nasze życie, najbardziej decyduje o tym, jak to życie będzie wyglądało, czy będziemy szczęśliwi, czy nie. I może też wpłynąć ta relacja, którą mamy, jeśli ją zaniedbamy albo poprowadzimy niewłaściwie, na największe problemy i największe frustracje, które potem kończą się w sądzie. Więc o to też warto zadbać, żeby to nie tylko na początku właściwie zrekrutować, w cudzysłowie, partnera, ale też, żeby wypracować sobie procedury wspólnego funkcjonowania w tej relacji.
No właśnie, to jest bardzo ważna relacja. Nie bez przyczyny mówi się, że na przykład rozwód to jest taka druga najgorsza rzecz w życiu człowieka po śmierci współmałżonka, więc jakby znalezienie dobrej osoby na życie to jest klucz moim zdaniem do nie tylko właśnie różnego rodzaju relacji, ale to jest po prostu podstawa. Wydaje się to też, bo jest bardzo dużo poradników na YouTubie, jest bardzo dużo książek, książkę Wy też napisaliście, ale Waszym zdaniem to jest łatwe? Znalezienie takiej dobrej osoby. Jak to u Was wyglądało, zanim Wy się poznaliście? Jesteście małżeństwem 7 rok, wcześniej byliście 4 lata w związku jako para. Jak to u Was wyglądało?
No wiesz, u mnie to było tak, że ja miałem dużo więcej czasu, jak widać, na eksperymentowanie i zdobywanie doświadczeń, ale też powiem, że miałem więcej czasu na dojrzenie do pewnego rodzaju związku, to jest też ważne. I w którymś momencie byłem na tyle otwarty na różne opcje w życiu, że mimo, że miałem dość w sumie wesołe życie singla, to jak poznałem Karolinę i stwierdziłem, że ta kobieta ma taki potencjał i taka jest już jako człowiek, no to zrobiłem to, co należało zrobić, a mianowicie powiedziałem sobie, dobrze, zobaczymy, co się z tego da zrobić. Warunkiem podstawowym tylko było, ponieważ ją bardzo podziwiałem od samego początku, to, co ona osiągnęła, to było to, cokolwiek robisz, nie zepsuj jej życia. I to zawsze było, do dzisiaj zresztą działa. I to była podstawa, ale reszta mówię, no dobrze, zobaczymy, komunikujmy otwarcie, zobaczymy, co z tego wyniknie.
Ja myślę, że ty oprócz dojrzałości wiekowej, to miałeś też taką dojrzałość życiową i dużo takiego, ja się nauczyłam w tej relacji, takiego otwartego komunikowania o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach, ale też poszanowania dla potrzeb drugiej strony, że żadne z nas nie oczekiwało, że ktoś się będzie poświęcał, ktoś się będzie dostosowywał, tylko to od razu było takie partnerskie budowanie relacji i co, znowu biorąc pod uwagę różnicę wieku, może być dziwne, że ja nigdy w tej relacji nie czułam się młodsza, głupsza, mniej doświadczona, nigdy się nie czułam, że jestem tym partnerem nierównorzędnym, tylko na przykład położonym gdzieś niżej. I to uważam, że było bardzo ważne, bo każde z nas ma poczucie do dzisiaj, że obydwoje my się w tym związku rozwijamy. I każde z nas ma poczucie szczęścia, że jest z tą drugą osobą, wzbogacenia, że ta druga osoba dmucha w skrzydła, a nie robi nam wiatru w twarz. I to jest bardzo istotne według mnie. Tak. I od początku tak było, jeśli chodzi o naszą relację i naszą komunikację.
Tak. Ja myślę, że to jest już bardzo ważny element. Jest wielu ludzi tego na to nie zwraca uwagi, że w naszej relacji w ogóle całej to nie było nigdy jakiegoś elementu konkurencji.
Właśnie, miałam
na zasadzie, co ja ci teraz pokażę, kto tu jest ważniejszy, kto tu jest mocniejszy, bo od początku było wiadomo, że jesteśmy bardzo różni, to jest oczywiste. Tak naprawdę bierzesz faceta, rozumiesz, boomera w takim wieku, jakim jestem i tu kobietę, która no, jest 33 lata młodsza, kobieta 33 lata młodsza, jeszcze parę innych różnic by się znalazło, to tak naprawdę to dwoje ludzi z zupełnie różnych galaktyk się spotykają, prawda? Ale tutaj od samego początku właśnie bardzo istotne było, że nikt nikogo nie próbował na siłę zmieniać. Dlaczego? No bo przynajmniej u mnie tak było, że ja powiedziałem sobie, ok, jeżeli ja z kimś chcę być, to musi pasować. Nie, że to będzie projekt, na którym trzeba pracować, to bardzo wielu ludzi robi, że zaczyna projekt z tym drugim człowiekiem. Ja powiedziałem, to musi pasować, nie musi to być perfekcyjne, ale musi pasować. No i w ten sposób, myślę, zaczęliśmy relację, która okazała się bardzo wzbogacająca dla obydwu stron. Oczywiście w różnych aspektach, bo myślę, że ty uczyłeś się różnych rzeczy ode mnie, a ja też przy okazji uczyłem się przy tobie albo od ciebie też innych rzeczy.
Ale wiesz co, to jest jedna jeszcze ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, że wiele osób zapomina o takim ważnym pytaniu. Chcesz mieć rację czy relację? I my sobie na przykład nie udowadniamy, nawet jak ja wiem, że mam rację, albo Alec wie, że ma rację, to jakby nie upieramy się dla samej zasady, żeby komuś udowodnić, albo żeby coś potem wypominać, tylko bardzo istotny jest dla nas ten komfort drugiej strony i to, że działamy razem, gramy do wspólnej bramki. I chodzi o to, żeby nam było razem dobrze, żebyśmy byli szczęśliwi, a nie o to, żeby coś komuś udowadniać i pokazywać.
Właśnie, ja chciałam jeszcze zahaczyć o to dmuchanie w skrzydła, o czym powiedziała Karolina i to się wiąże z tym, co mówił Alex, że nie ma konkurencji. Ja też mam to szczęście, że z mężem u nas w związku też jest tak, ale obserwuję wśród znajomych, że właśnie na przykład partner zazdrości swojej żonie czy dziewczynie sukcesów i jakby dużo rzeczy wynika, dużo kłótni wynika właśnie z tego, że partnerka odnosi sukcesy na jakimś tam szczeblu, a partner niekoniecznie. Czy waszym zdaniem to jest bardzo duża przeszkoda w stworzeniu dobrego związku, jeżeli właśnie jest taka zazdrość?
Moje osobiste zdanie, ktoś, kto ma takie nastawienie, nie nadaje się do poważnego związku. Można mieć luźną relację, można sobie jeździć na wakacje, można mieć przyjaciół z benefitami, ale do poważnego związku się nie nadajesz. Dlaczego? No bo jak ty chcesz być w związku, gdzie ty tego partnera będziesz ograniczać? To jest podstawowa rzecz. My często z Karoliną mieliśmy różne dyskusje, bo ja na przykład też na samym początku to mieliśmy ostre dyskusje, bo ja powiedziałem, Karolinko, wiesz, fajnie jest, kochamy się, no ale jestem w takim wieku, nie wiadomo, co to będzie kiedyś, to może zróbmy tak, że póki jestem w dobrej formie, to będziemy mieć dobrą relację, a potem cię wycofam, żeby cię nie ograniczać w życiu. Bo Karolina pierwszy raz i chyba jedynie się wściekła wtedy. Ale tego typu podejście, prawda? Że to jest bardzo ważne. To podejście wymaga tego, żeby człowiek sam sobie był mocny. Okay? My myślę, że mamy oboje tą sytuację, że każdy z nas jest świadom swojej siły. Ponieważ mamy tą świadomość tej siły, to nie musimy ani sobie, ani innym, drugiej osobie udowadniać to. Tylko mówimy, dobra, mamy to, ja mam tą siłę, ty masz tą siłę, to wykorzystaj.
To jest z pewnością siebie też związane.
Tak, oczywiście. Wykorzystajmy to do tego, żeby jak najlepiej żyć. A nie, żeby komukolwiek coś udowadniać. To jest oczywiście problem, bo bardzo wiele osób w życiu w Polsce ma problem z poczuciem własnej wartości i próbuje się dowartościować kosztem partnera, co moim zdaniem jest błąd. Przerób to najpierw w jakichś luźniejszych relacjach, idź na terapię, cokolwiek.
Ale też jest druga strona, bo wiele osób, które mają problem z poczuciem własnej wartości albo nie wyniosą z domu odpowiednich wzorców, to też są dużo bardziej skłonne, żeby być ofiarami takich, w takich związkach. I ja to bardzo często widzę na sali sądowej, kiedy no, nie ma tej równowagi w związku, nie ma tego balansu i jedno drugiemu próbuje coś udowadniać i ten rozpad pożycia bardzo szybko następuje. To czasami jest kilka miesięcy, czasami kilka lat po ślubie, ale to jest zazwyczaj kwestia czasu, kiedy to rozstanie już jest sformalizowane.
Tak, jak tak mówisz, to przyszło mi do głowy jeszcze ty na samym początku powiedziałaś, że rozwód jest drugim najbardziej traumatycznym przeżyciem po śmierci kogoś bliskiego. Ja się z tym nie do końca zgadzam. Drugim najbardziej traumatycznym przeżyciem jest życie, długoletnie życie z kimś, gdzie tak naprawdę masz ciągłe konflikty,
się dusisz
i wiesz, szkodzi ci to na zdrowiu, szkodzi temu drugiemu. To jest znacznie gorsze. Bo rozumiesz, rozwód, okej, no to trzeba przeboleć i masz sprawę z głowy. Natomiast tutaj, jak ja widzę, czasem dostaję takie maile od moich widzów, że ktoś tam 5, 10, 15 lat tkwi z jakimś w cudzysłowie partnerem, który dostarcza mu właściwie samych negatywnych przeżyć, no to ja mówię, to jest najgorsza rzecz.
No potem ciężko się odbudować po takiej relacji.
Oczywiście,
no dobra, to jak się uwolnić też od takiego partnera, bo to nie jest prosta sprawa. Ja też na moim kanale często rozmawiałam z różnymi psychologami właśnie na temat takich toksycznych relacji i pytałam właśnie, jak się uwolnić od takiej osoby.
Wiesz co, ja jestem, jeżeli pozwolisz, że zacznę. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zapobiegać niż leczyć. Czyli zamiast się uwalniać od takiego partnera, trzeba się bardzo uważnie przyjrzeć, z kim ja tak naprawdę chcę wejść w bliski związek. Myśmy w naszej książce napisali, tam kilka rozdziałów jest w ogóle, tego, na co trzeba zwracać uwagę. I to uważam, każdy człowiek powinien wiedzieć i każdy człowiek, który chce rzeczywiście wejść w jakiś poważny związek, powinien samemu sobie się przyjrzeć i przyjrzeć się partnerowi, czy takie rzeczy, które są okażą się potem zabójcze dla związku, nie występują. To jest to moja rzecz.
A to powiedz, Aleks, te kilka, chociaż wymień kilka tych rzeczy, o których pisaliście w książce, bo może nie każdy waszą książkę przeczytał.
Powiedz coś ty, bo to ja musiałbym długo wymieniać teraz.
Ale chodzi o te rzeczy, które na początku...
Na początku, no.
Brak szacunku. Które mogą pozwolić, że nam się lampka w głowie zaświeci.
Wiesz co, na przykład brak szacunku dla innych osób, zbyt mocne związanie ze swoją rodziną pochodzenia, wprost takie uzależnienie, różne podejście do pieniędzy, brak szacunku w relacjach, sposób komunikacji, na przykład obwiniający bardzo drugą stronę i pozbawiający siebie żadnych zobowiązań, żadnych obciążeń z tego powodu. To są takie rzeczy, które teoretycznie wcale nie są takie złe, albo na przykład jak widzisz, że ktoś gorzej traktuje osoby o postrzeganym przez niego gorszym statusie społecznym. I myślisz sobie, mnie to nie dotyczy, bo on jest dla mnie dobry, on to kogoś innego w taki sposób traktuje. Ale często to jest tylko kwestia czasu, kiedy te wzorce będą przeniesione na wspólne funkcjonowanie w życiu. Unikanie w ogóle komunikacji, albo konfrontacje nagminne w konflikcie, albo w ogóle unikanie rozmów, tylko zamiatanie wszystkiego pod dywan, bo bardzo często się zdarza, że potem to z czasem wybucha i jest jeszcze gorzej niż mogłoby być, gdyby było od razu.
Tak. Ja tutaj mam podejście, które jest kontrowersyjne, bo mi to wielu ludzi zarzuca, że ja szczególnie kobietom, ostatnio w moich filmach, zalecam bardzo uważne przyjrzenie. Nagrałem parę filmów, gdzie duża awantura była, po czym rozpoznać pewien rodzaj facetów, z którym wszystko jedno jak wygląda, co mówi, nigdy nie wchodzi w długą relację. I się wszyscy mówią, to jest za bardzo restrykcyjne, jak ktoś się będzie tego trzymał, to będzie długo sam. Ja mówię, okej, lepiej jest być długo sam i mieć luźne relacje, wiem to z doświadczenia, ale nie tylko z mojego doświadczenia, ale doświadczeń innych ludzi, również kobiet, niż tkwić w jakimś totalnie toksycznym związku. I dlatego ja mówię, to trzeba, jeśli chcesz wejść w jakiś taki długoterminowy, poważny związek, albo małżeństwo, albo jeszcze mieć dzieci, to trzeba do tego podchodzić tak, jak rakieta kosmiczna startuje. Tam, jak jest najmniejsza wątpliwość, to co się robi? Przekłada się start i patrzy. Prawda? Bo inaczej będzie katastrofa. Jak się rozejrzymy, to bardzo dużo ludzi jest w stanie permanentnej katastrofy, no bo nie sprawdzili paru rzeczy na początku.
Albo gorzej, myślą sobie, ale już jesteśmy ze sobą tak długo, że tak. Już wypada, że tak. To już jest ten czas, że już rodzina oczekuje, a w sumie to nie jest wcale tak źle. Jest byle jak, ale jest.
No.
I to jest bardzo duży problem, bo potem no, to życie jest byle jakie.
Tak, tak. Potem jest tak, jak Henry David Thoreau powiedział, większość ludzi prowadzi życie w cichej desperacji.
Po co? Się zgodzę.
A mamy tylko jedno na pewno.
Tak, i trzeba je przeżyć na maksa. Nie wiem, czy słyszeliście o takich danych. W 2023 roku 146 tysięcy, ja mówię tu o małżeństwach, zostało zawartych tyle małżeństw. 146 tysięcy, a ponad 80 tysięcy trafiło do sądu. Już jakby rozprawa sądowa, są rozwody. Nie mówię tutaj już o takich związkach nieformalnych. Tak samo też mówi się, że jeżeli związek przetrwa do 2 lat, no to już są dla niego dobre rokowania. Co wy na ten temat sądzicie?
Chcesz sama? Chcesz?
Ja się uśmiecham, bo ja mam tak dużą rozpiętość, jeśli chodzi o doświadczenia w sprawach rozwodowych, jeśli chodzi o staż małżeński, że najkrótsze staże małżeństwa to było 3 miesiące po ślubie, a najdłuższe 56 lat po ślubie. I wszystko pomiędzy też się wydarzało. I nie ma jednej takiej złotej recepty. Jest kilka momentów takich przełomowych. Bardzo często na przykład powodem dorastania są konflikty przy okazji wychowywania dzieci. Bardzo często są konflikty przy okazji budowy domu, konflikty na tle finansowym, konflikty na tle z rodzicami, albo kiedy dzieci już dorastają i ktoś z małżonków mówi, że teraz już mogę pożyć, tak? I nie chcę żyć z tobą, bo ja cię nie znam. Bo do tej pory projektem było to, że było małżeństwo, jak zostało zawarte, to projektem była albo kariera, albo wychowanie dzieci. I owszem, ten projekt był wspólnie realizowany, ale z jego zakończeniem już nie mamy ze sobą o czym rozmawiać.
Tak.
To jest bardzo częsty problem, jeśli chodzi o kwestię rozstania.
Ja dodam do tego jeszcze jedną rzecz z mojego punktu widzenia. Jak ktoś mówi, że jeżeli związek przetrwa 2 lata, to już będzie dobrze, to ja mówię, ja nie jestem po to w związku, żeby ten związek przetrwał. Ja jestem po to w związku, żeby dla obydwu partnerów ten związek był wzbogaceniem ich życia.
Ale tak samo, kochanie, ty jesteś tak samo wrażliwe na słowo pracę nad związkiem.
Tak,
ja nie pracuję nad związkiem, ja nie chcę, żeby związek przetrwał. To nie o to chodzi. To ma być wzbogacenie i uszczęśliwienie, a nie obciążenie, tak, że już mam jakieś zobowiązanie.
Tak, czyli dla nas, jeszcze pozwolisz, dla nas ten związek to według nas powinien być jak dobry, sprawny samochód, którym dojedziemy razem wszędzie szybciej i dalej niż pieszo. A nie, jak u większości niestety ludzi, samochód, który ciągle jest na warsztacie.
Dobre porównanie. Dobre porównanie. A powiedzcie mi w takim razie, jak dbać o związek? Jak wy dbacie, ale też, żeby to nie było tylko stricte wasze, żeby to była taka ogólna recepta. Jak dbać o związek, żeby on trwał?
Wiesz co, to trochę pytanie, jak dbasz o to, żeby oddychać. Dla mnie to jest naturalne.
Ale właśnie, Aleks, to dla ciebie, bo tak jak mówię, jest naprawdę masa osób, masa związków, które się rozpadają i tak jak mówisz, albo trwają w takiej cichej desperacji i są, bo są, albo po prostu właśnie tak jak mówię, związki się rozpadają. Więc to nie jest taka oczywista sprawa, że się ma fajny związek.
Kochanie, powiedz, jak dbać o związek.
Powiem, jak my to robimy,
okay.
Bo myślę, że to jest właściwy sposób funkcjonowania, przynajmniej bardzo się sprawdza, jak do tej pory przez te lata. Na pewno mamy w sobie taki proaktywny program, że jesteśmy z drugą osobą, która jest dla nas priorytetem. A skoro tak, to aktywnie w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca myślę, co ja mogę zrobić dla tej drugiej strony, żeby jej było lepiej, żeby była szczęśliwsza, żeby była bardziej zadowolona. Czasem to jest umycie naczyń, czasem to jest zrobienie jakiegoś drobnego prezentu, czasem to jest wspólny spacer, ale takie proaktywne nastawienie, że ja nie reaktywnie działam, jak coś dostanę od drugiej strony, nie chcę nic w zamian, tylko po prostu chcę, żeby on był szczęśliwy. Więc wyprasuję mu koszulę, albo go zaproszę gdzieś do teatru, albo zrobię z nim coś, zapytam, jak mu minął dzień i mam z nim rozmowy autentycznie zmierzające do tego, żeby go coraz lepiej poznawać, żeby od niego się uczyć, żeby się dowiadywać, co jest dla niego ważne, a nie tylko, żeby administracyjnie zarządzać domem i tym, kto wyniesie śmieci i czy zrobione są zakupy i zapłacone rachunki.
Ja wyniosłem, zrobiłem zakupy i puściłem pranie.
A propos tego, widzisz, chciałam ci powiedzieć dziękuję i powiedziałam. To myślę sobie też, że to jest druga ważna rzecz, żeby nie brać niczego, co dostajesz od drugiej strony, jako takiego, że ci się należy. Tak, że jesteś żoną, więc powinnaś ogarnąć dom, albo jesteś mężem, więc powinieneś dostarczać pieniądze, albo ty powinieneś się zajmować domem, bo się tak wcześniej umówiliśmy. My mamy taki aktywny też program, że każda z nas dziękuje za to, co robi druga strona. Aleks przez ostatnie 7 lat codziennie rano robi mi kawę i ja mu zawsze za tą kawę dziękuję. I taki mamy rytuał, zwyczaj, tak sobie razem zaczynamy dzień, ale ja nie uważam, że mi się to należy. Ja zawsze jestem za to wdzięczna i za te wyniesienie śmieci tak samo. I myślę, że to w obie strony działa, że tak chcemy właśnie nawzajem się wzbogacać i robić dla siebie różne rzeczy.
Tak, tylko wiesz,
jesteście spostrzegawczy też, dostrzegacie uważnie.
Tak, uważni, oczywiście, tak. A dlaczego ja powiedziałem o tym pielęgnacji? Bo dla mnie to są zupełnie naturalne rzeczy, o których ja nie myślę w ogóle. W sensie, to jest trochę tak jak odruchowo idziesz, no to idziesz. Nie myślisz o tym, gdzie zrobisz następny krok. Normalnie na ulicy. No w takim związku jak my, ja też nie myślę, czym ja jej pokażę to czy tam. Tylko robię pewne rzeczy, które są całkowicie naturalne.
Natomiast jeszcze jest jedna kwestia, którą też gdzieś z czasem wypracowaliśmy i też w książce o tym piszemy szerzej, ale myślę, że warto o tym też powiedzieć. To jest to, że mimo tego, że się bardzo kochamy i no przy tym jakie różnice mamy, bo różnica wieku jest tylko jedną, najbardziej widoczną, to mamy takie programy, sposoby, zwyczaje postępowania w sytuacjach też konfliktowych.
Właśnie miałam pytać, jak rozwiązujecie. Tak.
Jeszcze się nigdy nie pokłóciliśmy.
No bo Aleks powiedział, że ty się raz ze złości...
Kurzyłam się.
Powiedziałem, że...
Nie, zdenerwowałam się bardzo, bo co to miało być, że facet mi mówi, że chętnie z tobą będę, ale przez parę lat, no to
bo
albo
jak się zestarzeje, to nie chcę cię blokować, nie?
To było w ogóle. Dobra, to na samo wspomnienie mi się tam
spokojnie,
nie podnosi.
Już jest dobrze, kochani.
Natomiast mimo tej sytuacji jeszcze nigdy się nie pokłóciliśmy. Tak. Zawsze zdarzało się, że mamy różnice zdań, mamy różnice poglądów, inne plany, chcemy coś inaczej rozwiązać, ale kłótni między nami jeszcze nie było. Tak. Właśnie dlatego, że mamy takie mechanizmy rozbrajania tej potencjalnej bomby konfliktu, zanim ona wybuchnie. Żadne z nas nie krzyczy, nie obraża się, nie mamy cichych dni. Nawet mamy zasadę, że nie idziemy spać, jak mamy jakieś takie tarcia między sobą, dopóki tego nie wyjaśnimy. No bo lubimy się przytulać, jak zasypiamy, a jak jest między nami jakiś, mówiąc fajnie, kwas, no to trudno jest się przytulić, bo nawet żadne z nas wtedy na to nie ma ochoty.
Tak.
Więc takie sposoby rozmawiania, takie sposoby rozstrzygania pewnych rzeczy też są bardzo ważne. Nie stosujemy, a w książce opisujemy też takie narzędzie, którym ja byłam zachwycona, jak o nim usłyszałam, jak ławeczka oczyszczenia. Że raz w tygodniu siadasz ze swoim mężem czy partnerem i każdy z was ma jakiś czas, 10 minut, pół godziny, żeby powiedzieć, co przez ten tydzień nie pasowało ci w zachowaniu drugiej strony. Druga strona w tym czasie nie mówi nic. Nie ma prawa też o nic zapytać, nie ma prawa się do tego odnieść. Ma potem swoją kolej, żeby powiedzieć, co jej nie pasowało przez ten tydzień. I tego dnia nie rozmawiacie w ogóle o tym. Każdy ma czas, żeby sobie przemyśleć. Mamy nastawienie, że druga strona chce dla nas dobrze, że to nie jest właśnie po to, żeby coś udowodnić, tylko po to, żeby mieć razem fajną relację. I dopiero następnego dnia, jeśli chce, to może wrócić do jakiejś sytuacji i o czymś porozmawiać, ale nie na gorąco pod wpływem emocji.
To jest dobry sposób, bo to nie są tak zwane wypominki, w których jest kuchnia.
Dokładnie.
Tak.
Ale jeszcze jedna uwaga tego, co powiedziałeś, że się nie pokłóciliśmy, bo to można odnieść wrażenie, okej, dwa baranki tutaj obok siebie siedzą.
Rogate.
Ale tu siedzi bardzo, bardzo skuteczny adwokat, którego czasem mówię, ty to potrafisz być piranią, jak coś załatwiasz. No ja jestem konsultantem negocjacyjnym i oboje mamy, mówiąc delikatnie, dość mocne charaktery. Dlaczego o tym mówię? To znaczy, że jeżeli my, mimo tych różnic charakterów i często różnicy zdań i różnicy wieku i jeszcze wielu innych rzeczy, możemy przez te 7 lat nie pokłóciliśmy się nigdy, to znaczy, że każdy może, jeżeli tylko odpowiednio podejdzie. O to właśnie chodzi. Ja czasem ludziom mówię, zobacz na mój związek, na moją relację, bo to jest tak odjechane, że jak my tak potrafimy, to wszystko inne musi być prostsze. Musi być znacznie prostsze.
Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą my mamy, a większość ludzi jednak w swoich relacjach nie ma, czyli naszą różnicę wieku. Według mnie to jest ogromny zasób, dlatego że my mamy świadomość, ze względu na różnicę w naszych PESEL-ach, że my mamy ograniczony czas. To jest oczywiste, że statystycznie nie będziemy ze sobą przez najbliższe 50 lat, ale nie wiemy, które z nas tego czasu ma mniej, ale tak naprawdę nikt z nas nie wie. Czy osoba, która ma 15 lat, 20, 70, 40, nikt z nas nie wie, ile tego czasu ma, więc szkoda go tracić. A jak mamy świadomość ograniczoności czasu, to trochę inne priorytety mamy w głowie, trochę inaczej rozkładamy i aktywności w ciągu dnia, i to, jak traktujemy swojego partnera.
Tak.
I jak pamiętamy o tym, że nasz czas jest ograniczony i czas naszego partnera jest ograniczony, nie wiemy, który jest ograniczony bardziej, to też mamy inne podejście, inaczej tę relację traktujemy i łatwiej nam jest się cieszyć życiem, ale też łatwiej nam jest unikać konfliktów, które się pojawiają, bo one wcale nie są takie ważne. Tak?
No, unikać się po prostu rzeczy, które spowodowały marnowanie tego czasu, cokolwiek by to nie było.
Tak, pięknie uzupełniłeś.
Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.